Znaczy to, że długi but trzeba zdjąć, obrócić podeszwą do góry, teraz dopiero odwinąć jego cholewę na zewnątrz i oto macie potrzebne wam koliste naczynie odpowiedniej pojemności. Jakimi za to subtelnościami psychologicznymi mogliby zachodni pisarze wzbogacić swoją literaturę bez ryzyka banalnej imitacji dawnych mistrzów, gdyby tylko znali regulamin wyżej wspomnianego minusińskiego więzienia. Jedna miska do jedzenia przypada na czterech więźniów, a wody do picia dają raz na dzień po kubku. Kubki za to są. I oto jeden z tych czworga wykorzystał wspólną miskę, aby sprawić sobie ulgę, bo tak go sparło. Ale przed obiadem odmówił oddania swojego zapasu wody dla umycia tejże miski. Co za konflikt! Jakie starcie temperamentu wszystkich czterech typów, jakie niuanse! I tu nie żartuję. Właśnie przy takich okazjach ukazuje się dno ludzkiej osobowości. Tylko że rosyjskie pióro nie ma chęci na takie opisy, a rosyjskie oko nie ma czasu, aby je czytać. Nie żartuję, bowiem tylko lekarz powiedzieć potrafi, jak parę miesięcy w takiej celi potrafi zniszczyć zdrowie człowiekowi na całą resztę życia, choćby go nawet nie rozstrzelano za czasów Jeżowa i zrehabilitowano za czasów Chruszczowa. No proszę, a myśmy sobie wyobrażali, że w porcie odpoczniemy i rozprostujemy kości. Ściśnięci i skuleni przez kilka dni i nocy w przedziale marzyliśmy o zborniaku. Tu dopiero odetchniemy szerzej, rozprostujemy grzbiety. Tu będziemy nareszcie spokojnie chodzić do wychodka. Tu się nareszcie napijemy i wody, i wrzątku. Tu nie każą nam już płacić eskorcie naszymi ciuchami za nasz własny chleb. Tu zjemy sobie coś gorącego. I nareszcie zaprowadzą nas do łaźni, otokniemy się, ochluśniemy się ciepłą wodą, przestaniemy się drapać. Boki nam poobijało w karetce, rzucało nami od ściany do ściany i wrzeszczano na nas: brać się pod ręce, brać się za pięty. Ale myśmy dodawali sobie kurażu. To nic, to nic. Niedługo już etap. Już go widać. Jeżeli nawet coś z tych naszych marzeń się ziści, to i tak będzie jakoś splugawione. Co czeka człowieka w łaźni? Tego nigdy nie można przewidzieć. Ni z tego, ni z owego zaczynają strzyc kobiety do gołej skóry. Krasnaja Presnia, rok 1950, listopad. Albo nas całą czeredę nagich mężczyzn oddają w ręce brygady złożonej wyłącznie z fryzjerek. W Wołogdzie, w parowej łaźni, dorodna ciocia Motia krzyczy: stawać szeregiem, chłopaki! I wszystkich po kolei traktuje parą ze szlaucha. A w irkuckim więzieniu przesyłkowym powstał spór, czy bardziej naturalne jest, aby cała obsługa łaźni była męska i żeby chłop, nawet kobiety, pędzlował sanitarnym wiechciem między nogami? Albo w nowosybirskim tranzytowym zimą w nieogrzewanej umywalni z kranów cieknie tylko zimna woda. Więźniowie decydują się na wezwanie kogoś z administracji. Przychodzi jakiś kapitan, podstawia bez ceregieli rękę pod kran i powiada: a ja mówię, że woda jest gorąca. Zrozumiano? Już nudne jest powtarzanie, że zdarzają się łaźnie zupełnie bez wody, że z komory dezynfekcyjnej rzeczy wracają spalone, że po kąpieli każą człowiekowi biec boso i na golasa po śniegu po odbiór odzieży. Kontrwywiad II Frontu Białoruskiego, Brodnica, rok 1945. Już przy pierwszych krokach w zborniaku możesz się przekonać, że tu władzę nad tobą mają nie strażnicy, nie pagony i mundury, które mimo wszystko przestrzegają jakichś pisanych praw. Tu panują nad wami prominenci. Ten ponury łaziebny, który tak wita wasz transport: no, prosimy do kąpiółki, panowie faszyści. I ten faktor z tabliczką w ręku, który taksuje was wzrokiem i popędza. I ten wygolony instruktor z loczkiem, który zwiniętą gazetką bije się lekko po cholewie i wciąż zezuje na wasze tobolki. Jeszcze inni, nieznani wam bliżej prominenci, którzy rentgenowskimi ślipiami w wprost przewiercają wasze walizki. Jacyż oni wszyscy do siebie podobni. I gdzie to już ich wszystkich widzieliście w trakcie waszej krótkiej wędrówki z etapu na etap? Nie tak może byli czyści, nie tacy schludni, ale takie same mieli mordy, bezlitośnie uśmiechnięte. Ba, toż to znowu szemrani, to ci sami knajacy, tylekroć opiewani przez Utiosowa w jego przebojach. I to ten sam Żeńka Żogol, Serioga Lampart i Dimka, krwawa kiszka. Tyle, że nie siedzą już za kratą, ochędożyli się, przyodziali, cieszą się zaufaniem władzy i z zadęciem dbają o dyscyplinę, teraz już naszą. Jeśli przyjrzeć się ich pyskom wnikliwiej, z pewną dozą wyobraźni, to można nawet dojść do wniosku, że to nasza ruska krew i kość, że byli niegdyś wiejskimi kawalerczakami, że ich ojciec zwał się Klim, Prochor albo Gurij, że są nawet do nas zewnętrznie podobni. Dwie dziurki w nosie, tęczówki w oczach, różowy język. Pomagają sobie nim przy jedzeniu i wymawianiu niektórych rosyjskich głosek, z których jednak formują zupełnie nowe słowa. Każdy naczelnik więzienia tranzytowego prędzej czy później dochodzi do wniosku, że za wszelkie prace etatowe można płacić pensję komuś z krewnych siedzących spokojnie w domu albo dzielić się nią z kolegami w administracji. Wystarczy zaś tylko gwizdnąć, aby dowolna liczba ochotników ze środowiska socjalnie bliskich rzuciła się do wykonywania tej roboty, pragnąc w zamian tylko zakotwiczyć się na etapie, nie pojechać do kopalni, do ciężkiej pracy, do tajgi. Wszyscy ci rejestratorzy, pisarczykowie, księgowi, instruktorzy, łaziebni, fryzjerzy, magazynierzy, kucharze, pomywacze, praczki, bieliźniarze to wieczni tranzytowcy. Dostają formalnie tylko więzienny chleb i nazywa się, że siedzą pod celą. Całe zaś masełko do chleba, już bez żadnej pomocy ze strony zwierzchności, wyłowią sobie sami ze wspólnego kotła albo wycisną z przejezdnych zeków. Wszyscy ci tranzytowi funkcyjni mają wszelkie podstawy do pewności, że w żadnym obozie nie będzie im lepiej. Wpadamy w ich łapy, jeszcze niedoszczęto ograbieni, i oni mają nas ostatecznie wystrychnąć na dudków. To oni nas tu rewidują w zastępstwie strażników, a przed rewizją proponują nam, by oddać pieniądze do depozytu. Nawet piszą z miną całkiem serio jakieś spisy, których nigdy już nie zobaczymy, podobnie jak pieniędzy. Pieniądze przecież oddaliśmy. Komu? Dziwi się oficer. A był tu taki jeden. Kto taki? Inni funkcyjni nic nie wiedzą. No to po coście mu to dawali? No bo myśmy myśleli, indyk też myślał, mniej trzeba myśleć. I to wszystko. To oni proponują nam, żeby rzeczy zostawić w łaziebnej poczekalni, ale nikt wam nic nie zabierze, komu to w ogóle potrzebne? Zostawiamy więc przecież, i tak nie można ich zabrać do kąpieli. Wracamy, nie ma swetrów, nie ma futrzanych rękawic. A jaki był ten sweter? No taki szary. No to znaczy, że poszedł się wybielić do kąpieli. Rzeczy zabierają nam również w uczciwy sposób. Za to, żeby wziąć walizkę na przechowanie do magazynu, za to, żeby dać człowieka do celi, gdzie nie ma knajaków, za to, żeby szybciej posłać nas dalej, za to, żeby mógł człowiek trochę dłużej zostać tutaj, nie rabują otwarcie. To cała różnica. Ależ to nie szemrani, tłumaczą nam nasi znawcy. To są kapusie, sukinsyny, którzy poszli na współpracę. To są wrogowie porządnych złodziei, a ci porządni siedzą przecież w celach. Ale to rozumowanie jest jakoś zbyt trudne dla naszego króliczego rozumku. Te same tony, ten sam tatuaż, może istotnie są wrogami tamtych, ale nie są wcale naszymi przyjaciółmi, w tym sęk. Tymczasem siedzimy już na dziedzińcu pod samymi oknami cel. Na oknach kagańce nic nie widać, jednak dochodzi stamtąd jakiś chrapliwy, lecz życzliwy głos, który nam radzi. Chłopaki, to jest taki regulamin. Przy kipiszu zabierają wszystko, co sypkie, herbatę, tytoń. Kto ma trochę, niech nam tu rzuci przez okno. Później wam oddamy. Co my wiemy o życiu? Toć z nas frajery i króliki może naprawdę odbierają herbatę i tytoń. Czytaliśmy w arcydziełach literatury o powszechnej solidarności więźniarskiej, toż więzień więźnia nie oszuka. I ten sympatyczny ton, chłopaki. Więc przerzucamy im woreczki z tytoniem. Rasowi złodzieje łapią w locie i rachoczą, ale durnie z tych faszystów. Oto jakie hasła witają nas w zborniakach, chociaż na ścianach ich nie widać. Nie szukaj tu sprawiedliwości. Wszystko, co masz jeszcze, będziesz musiał oddać. Wszystko trzeba będzie oddać, powiedzą ci to strażnicy, konwojenci, knajacy. Przytłoczony jesteś swoim ciężkim jak ołów wyrokiem. Myślisz tylko o tym, aby złapać chwilę oddechu. Dookoła zaś wszyscy myślą tylko o tym, jak cię ograbić. Wszystko składa się na to, aby jeszcze bardziej pognębić politycznego, już i tak zgnębionego i osamotnionego. Wszystko będzie trzeba i tak oddać. Ponuro kiwa głową nadzorca w gorkowskim więzieniu tranzytowym i Hans Bernstein z uczuciem ulgi oddaje mu swój oficerski szynel. Nie za bezdurno, tylko za dwie główki cebuli. I jak tu mieć pretensje do knajaków, jeżeli wszyscy strażnicy na Krasnej Presni paradują w chromowych butach, których nikt im nigdy nie przydzielił. Wszystko to capnęli w celach knajacy, żeby później opylić strażnikom. Jaką można mieć pretensję do knajaków, jeżeli instruktor oddziału kulturalno-wychowawczego obozu jest knajakiem wziętym na funkcję i pisze politycznym charakterystyki w punkcie obozowym Kemper? Może w rostowskim tranzytowym szukać mamy pomocy i sprawiedliwości, skoro to pradawne gniazdo rodzinne całego knajactwa? Podobno w 1942 roku w tranzytowym więzieniu miasta Gorki aresztanci oficerowie Gawryłow, technik wojskowy Szczebietin zbuntowali się jednak, pobili złodziei i zmusili ich do uległości. Ale takich rzeczy zawsze słucha się jak legendy. Czy w jednej tylko celi takim dano po nosie? Czy na długo tak spokornieli? A co na to błękitne czapki, że obce elementy biją swoich? Kiedy zaś kto inny opowiada, jak to w Kotłasie na etapie w 1940 roku kryminaliści wyrwali pieniądze stojącym w kolejce do kantyny politycznym i jak ci ostatni zaczęli za to ich lać bez litości i jak broniąc knajaków wkroczyła do zony straż z karabinami maszynowymi, tu człowiek wcale nie wątpi. To podobne do prawdy. Głupi nasi krewni uwijają się tam za murami, pożyczają pieniądze, bo tylu pieniędzy nikt nie ma w domu, żeby posłać ci za nie jakieś rzeczy, coś do jedzenia, za te ostatnie wdowie grosze. Ale zatrute to dary, bo z człowieka głodnego, ale wolnego, czynią pełnego niepokoju tchórza. Człowiek sam się pozbawia tej świtającej już jasności i rodzącej się stanowczości, które są jedynymi właściwościami naprawdę potrzebnymi przed zejściem do otchłani. O, jak rozumna jest przypowieść o wielbłądzie i uchu igielnym. Do Królestwa Niebieskiego wyzwolonego ducha nie pozwalają ci wejść twoje szmaty. U innych pasażerów tej samej suki też widzisz takie same tobołki. Banda skurwieli. Już w karetce warczeli na nas knajacy, ale było ich tylko dwóch. Nas zaś półsetki. I tymczasem musieli jeszcze trzymać ręce przy sobie. Teraz natomiast już drugą dobę trzymają nas na presni w celi zwanej dworcową. Na brudnej podłodze z nogami podkurczonymi, bo tak ciasno, że nikt z nas nie obserwuje tego, co się dookoła dzieje. Tylko każdy myśli, jakby tu oddać na przechowanie swój tobołek. Chociaż mamy niby prawo do oddawania bagażu na przechowanie, ale funkcyjni ustępują w końcu tylko dlatego, że to moskiewskie więzienie. A myśmy nie stracili jeszcze moskiewskiego fasonu. Co za ulga! Rzeczy już w depozycie, to znaczy, że zabiorą je nam całkiem nie na tym etapie, tylko gdzieś dalej. Tylko te nieszczęsne węzełki z jedzeniem musimy trzymać jeszcze w ręku. Zbyt wielu jednak jest tutaj razem nas nadzianych jeleni. Zaczynają nas więc przydzielać grupkami do innych cel. W towarzystwie tego samego Walentego, z którym razem kwitowaliśmy odbiór wyroków OSO i który z rozrzewnieniem obiecywał sobie, że w obozie rozpocznie nowe życie, wepchnięci zostaliśmy do jakiejś celi. Jeszcze nie była całkiem pełna. Przejście było wolne i pod narami było dużo miejsca. Według klasycznego schematu górne nary zajmują knajacy, starsi pod oknami, młodsi nieco dalej. Na dolnych narach kłębi się nijaka szara masa. Nikt nas nie atakuje. Nie rozejrzawszy się dobrze, nie oceniwszy sytuacji, nie mając zresztą doświadczenia, wpełzamy po asfaltowej podłodze pod nary. Będzie tam nam chyba dość przytulnie. Nary są niskie i rosły mężczyzna wpełzać musi pod nie po indiańsku, czołgając się brzuchem po ziemi. Wczołgaliśmy się. Teraz będziemy tu sobie leżeć spokojnie i spokojnie rozmawiać. Ale gdzie tam? W niskim półmroku, z cichym szelestem na czworakach, jak wielkie szczury, skradają się do nas ze wszystkich stron małolatki. To jeszcze zupełne dzieci. Są nawet 12-letnie. Ale kodeks akceptuje również takich. Mają już za sobą proces o kradzież. A teraz przyszli tu do złodziejskiego terminu. Napuszczono ich na nas. W milczeniu rzucają się ze wszystkich stron i tuzinem rąk wyrywają nam i spod nas wszystko, co jeszcze mamy. W zupełnym milczeniu słychać tylko gniewne sapanie. Jesteśmy w pułapce. Nie możemy się podnieść ani nawet ruszyć. Nie minęła nawet minuta, a już nam wyrwali woreczek ze słoniną, cukrem i chlebem i już ich nie ma, a my leżymy jak głupi. Bez walki oddaliśmy nasze zapasy i teraz możemy nawet sobie leżeć dalej. Ale to wykluczone. Śmiesznie wierzgając nogami, wypełzamy tyłem spod nar. Czy jestem tchórzem? Sądziłem dotychczas, że nie. Pchałem się pod bomby w stepie, bez żadnej osłony. Puszczałem się przed siebie traktem, o którym wiadomo było, że usiany jest minami przeciwpancernymi. Zachowywałem zimną krew, gdym wyprowadzał moją baterię z kotła i gdym jeszcze raz tam wracał po uszkodzoną ciężarówkę. Dlaczego teraz nie chwycę za kark jednego z tych szczurków i nie szurnę go różowym pyskiem o czarny asfalt? Że za mały? No, mógłbym znaleźć jakiegoś większego. Ale nie. Na froncie podtrzymuje nas na duchu pewne nieznane innym poczucie, być może całkiem fałszywe, żołnierskiej wspólnoty, że jest się na swoim miejscu, że spełnia się obowiązek. Tutaj zaś człowiek nie ma żadnych zadań, nie istnieje regulamin i wszystkiego trzeba się dowiadywać po omacku. Podnoszę się z ziemi i zwracam się do ich herszta, do pachana. Na górnych narach pod samym oknem leżą przed nim wszystkie zabrane nam zapasy. Szczury, małolatki ani kruszyny nie wzięły sobie. Znają mores. Ta przednia część łba, która u dwonogich nosi zwykle nazwę twarzy, u tego pachana ukształtowana została przez naturę ręką pełną obrzydzenia i niechęci. Może zresztą to drapieżny tryb życia sprawił, że jest obwisła i skrzywiona o niskim czole, ozdobiona jaskiniową szramą i nowoczesnymi stalowymi koronkami na siekaczach. Ślipkami o rozmiarach właśnie takich, by widzieć zawsze tylko rzeczy znane i nie tracić sił na podziwianie świata, patrzy teraz na mnie jak odyniec na jelenia, dobrze wiedząc, że zawsze potrafi zbić mnie z nóg. Czeka. A co ja robię? Czy skaczę na górę, żeby zdzielić tę mordę chociaż raz pięścią, choćbym miał nawet potem rozciągnąć się bezwładnie między narami? Niestety nie. Czy jestem podły? Zdawało mi się dotychczas, że nie. Ale to, co teraz najbardziej boli mnie, ograbionego, upokorzonego, to perspektywa ponownego wpełzania na brzuchu pod nary. Więc mówię z gniewem do pachana, że teraz, kiedy zabrał nam nasze zapasy, mógłby chociaż dać miejsce na narach. No, czy nienaturalny to wymóg ze strony oficera i człowieka urodzonego w mieście? No i cóż, pachan wyraża zgodę. Przecież tym samym wyrzekam się ostatecznie mojej słoniny, a także uznaję jego władzę. A również pokazuję, że mam wspólne z nim poglądy. on też by pozbawił miejsca najsłabszych. Rozkazuje więc dwom neutralnym szaraczkom usunąć się z dolnych nar pod oknem i oddać nam miejsca. Ustępują pokornie. Kładziemy się na najlepszych miejscach. Jeszcze przez jakiś czas przeżywamy gorycz swoich strat. Moje bryczesy nie budzą zainteresowania knajaków. Mundury to nie dla nich. Ale jeden ze złodziei już maca skraj wełnianych spodni Walentego. Wyraźnie mu się podobają. I dopiero pod wieczór dociera do naszych uszu pełen wyrzutu szept naszych sąsiadów. Jak mogliśmy u knajaków szukać pomocy, a dwóch swoich zapędzić pod nary? I dopiero tu przeszywa mnie na wskroś świadomość własnej podłości i biją na mnie pąsy. Jeszcze przez wiele lat będą biły, ile razy sobie to przypomnę. Ci szaraczkowie na dolnych narach to przecież moi bracia. 58.1.B to byli jeńcy. Czy to dawno temu przysięgałem, że przełamie się z nimi wspólnym przeznaczeniem, a teraz ich spycham pod nary? To prawda, że oni też nie bronili nas przed knajakami, ale dlaczego by mieli walczyć o naszą słoninę, jeśli my sami o nią wcale nie walczymy? Dość takich walk przeżyli w niewoli, aby rozczarować się do wszelkiej szlachetności. Jednak żadnej krzywdy mi nie wyrządzili, a ja wyrządziłem im krzywdę. Tak oto trzeba sobie okrzesać boki i ryje, żeby po latach przynajmniej przekształcić się w ludzi, żeby stać się ludźmi. Ale nawet dla nowicjusza, którego tu obdzierają i łupią ze skóry, ten etap jest potrzebny. Potrzebny. Dzięki niemu stopniowo oswaja się z tym, co go czeka w obozie. Serce ludzkie nie mogłoby wytrzymać takiego przejścia jednym skokiem. Świadomość nie potrafi zorientować się z punktu wśród tego chaosu. Można tylko stopniowo. Następnie zborniak daje człowiekowi pozór kontaktu z domem. Stąd pisze swój pierwszy legalny list. Czekam, że cię nie rozstrzelają. Kiedy indziej o kierunku, w jakim cię wiozą. Zawsze zaś są to pierwsze, jakże odmienne od dawnych słowa człowieka przeoranego śledztwem. Tam, w domu, pamiętają go jeszcze takim, jakim był dawniej, ale nigdy już nie wróci do tej postaci. I nagle ta świadomość mignie jak błyskawica wśród krzywych liter listu. Krzywych, dlatego że chociaż listy z etapów są dozwolone i na dziedzińcu wisi nawet skrzynka pocztowa, ale papieru aniołówka dostać niepodobna. Tym bardziej zaś nie ma czym go zaostrzyć. W końcu znajduje człowiek kawałek papieru, w którym zawinięta była przedtem machorka albo kawałek opakowania z paczki cukru. Ktoś w celi ma ołówek i takimi oto krzywymi kulfonami pisane są dlatego te listy, od których zależy całość albo rozkład rodziny. Szalone kobiety czasem po otrzymaniu takiego listu nieopatrznie puszczają się w podróż, aby znaleźć jeszcze męża na etapie, chociaż widzenia nikt im nigdy nie da. Jedyne, co można osiągnąć, to dorzucenie jeszcze jakichś rzeczy do ciążącego mu tobolka. Jedna z takich kobiet dostarczyła nawet tematu rzeźbiarzowi, który chciałby kiedyś wystawić pomnik wszystkim żonom więźniów. Co więcej, wskazała też miejsce, gdzie mógłby stanąć. Było to w Kujbyszewskim zborniaku w 1950 roku. Więzienie leżało w zapadlinie, z której jednak widać było żygulowski przełom Wołgi. A zaraz nad nią, okalając ją od wschodu, ciągnęło się długie, pokryte trawą wzgórze. Leżało poza zoną i ponad nią. Jak można było osiągnąć jego szczyt z drugiej strony, tegośmy z dołu nie mogli widzieć. Rzadko kto zresztą na nim się pojawiał, czasem pasły się kozy i uganiały się dzieci. Aż któregoś letniego, pochmurnego dnia na krawędzi zbocza zjawiła się kobieta z miasta. Spod daszka dłoni, powoli wodząc oczyma, zaczęła rozglądać się z góry po naszej zonie. Na różnych podworcach odbywały o tej porze swój spacer trzy duże cele. i wśród tych 300 zbitych w ciżbę mrówek bez twarzy, snujących się na dnie przepaści, chciała ona zobaczyć swego męża. Miała może nadzieję, że serce jej podpowie. Na pewno nie dostała widzenia i dlatego wdrapała się na ten pagór. Na spacernikach już ją zauważono i wszyscy patrzyli w jej stronę. W naszej zapadlinie nie było wiatru. Tam na górze wiało porządnie. Wiatr wzdymał i targał jej długą suknię, rozwiewał jej włosy i przez to jakby stawała się widoma cała miłość i obawa, która w niej żyła. Myślę, że pomnik takiej kobiety, właśnie tam na wzgórzu nad więzieniem, obrócony twarzą ku żygulowskim wrotom, tak jak ona tam stała, mógłby chociaż w części coś wyjaśnić naszym wnukom. Przecież kiedyś musi znaleźć odbicie w pomnikach tajna i prawie już zaprzepaszczona historia naszego archipelagu. Ja na przykład wyobrażam sobie często jeszcze jeden taki pomnik gdzieś na Kalymie, na jakimś wzgórzu. Olbrzymi Stalin, takich rozmiarów, jakie sam by sobie mógł wymarzyć, z wielometrowymi wąsami, z uśmiechem obozowego komendanta. Niech by jedną ręką szarpał cugle, a drugą miał podniesioną, aby biczem smagać zaprzęg. Zaprzęg setek ludzi założonych po pięciu w naciągniętej uprzęży. Na skraju Czukotki, nad cieśniną Beringa, też by to ładnie wyglądało. Już to miałem napisane, kiedy przeczytałem książkę Płaskorzeźba na skale. Widocznie jest coś w tym pomyśle. Podobno w tych samych Żygulach, na górze Mogutowa nad Wołgą, o kilometr od obozu, wymalowany był olejnymi farbami na skale ogromny Stalin, którego można było podziwiać z przejeżdżających parowców. Nie wiedzieć czemu, długo jej, tej kobiety, nikt nie odganiał. Na pewno straży się nie chciało, bo pod górę. Ale w końcu wdrapał się tam jeden żołnierz, zaczął krzyczeć, wymachiwać rękoma i przepędził tę kobietę. Zborniak daje więźniowi perspektywę, poszerza jego pole widzenia. Jak to powiadają, choć goło, lecz wesoło. W ciągłym tutejszym ruchu, w tym młynie, gdzie migają dziesiątki i setki twarzy, gdzie rozmawia się i opowiada z całą szczerością, w obozie tak nie bywa, wszędzie tam człowiek boi się nadepnąć na mackę służby bezpieczeństwa, możesz się jakby odświeżyć, przewietrzyć, przetrzeć oczy i zaczynasz lepiej rozumieć, co się dzieje z tobą, z twoim narodem, a nawet ze światem. Jeśli jest w twojej celi ktoś niezupełnie zwykły, to tyle ci dziwnych różności naopowiada, jakich nigdy byś nie przeczytał. Wchodzi nagle do celi jakiś odmieniec. Wysoki, młody wojskowy o rzymskim profilu, z niestrzyżonymi kędzierzawymi, płowymi włosami, w mundurze angielskiego kroju, jakby tu przybył wprost z wybrzeży Normandii, od oficer armii inwazyjnej. Wchodzi z wyrazem takiej dumy, jakby oczekiwał, że wszyscy staną przed nim na baczność. Okazało się zaś, że po prostu nie spodziewał się, iż spotka tu przyjaciół. Siedzi już 2 lata, ale nigdy jeszcze nie był w celi ogólnej i aż do tego więzienia tranzytowego wieziono go w sekrecie, w osobnym przedziale Stolpinki.